Słuchajcie, dzisiaj rozpoczynamy kolejny list Pawła. Tym razem według takiej chronologii czasowej, prawdopodobnie po listach do Tesalonicza, następny powinien być właśnie list do Efezjan. Jak wiecie, są listy, które jest 3-4 listy, które Paweł napisał z więzienia. I to jest właśnie jeden z tych listów, który Paweł, będąc w więzieniu, troszczy się o kościoły, o zbory i posyła im pouczenia, tak? Do niektórych pisze, bo coś się źle u nich działo, a do niektórych pisze, żeby ich czegoś nauczyć. I w liście do Efezjan znajdujemy bardzo ważne słowa. W ogóle zdziwicie się dzisiaj, bo u naszych Bibliach, podejrzewam, że w waszych, jak i w mojej, tego nie widać, ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, dzisiaj to, co będziemy studiować, prawie cały fragment od 3 do 14 wersetu, to według Pawła to jest jedno zdanie. W oryginale greckim to jest jedno ciągnące się przez kilkanaście wersetów, tak, zdanie. A zaraz zobaczycie, dlaczego to jest jedno zdanie i jak ważne jest wiedzieć o tym, co Paweł tam chce nas, czego chce nas nauczyć. Słuchajcie, no, nie pamiętam dokładnie dat, ale list do Efezjan jest napisany z więzienia, gdy Paweł siedzi w więzieniu. I to jest rok gdzieś, myślę, 50 któryś. Tak dokładnie wam nie podam, ale Kościół już ma, powiedzmy, ponad 20 lat. Kościół, który powstał w momencie zesłania Ducha Świętego, tak? I dzisiaj, bo jak zauważyliście, list do Tesalonicza studiowaliśmy rozdziałami, ale dzisiaj postanowiłem nie pociągnąć całego rozdziału, dlatego że uważam, że to są zbyt ważne rzeczy, żeby to na jedną godzinę wykładu Słowa Bożego wam przekazywać. Dlatego podzieliłem ten pierwszy rozdział na pierwsze 14 wersetów i później za tydzień będziemy następne studiować. Teraz poproszę Gabriela, żeby przeczytał dla nas te 14 wersetów. I pamiętajcie, że pomyślcie sobie, że od trzeciego wersetu, jak będziemy to czytać, to jest jedno zdanie u Pawła. Tak, w oryginale.
Dobra, to tu ustawię. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i dostępności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego.
Kto z was policzył, ile razy było w Nim? Podpowiem wam, było przynajmniej 10. Ja naliczyłem 10, ale jest chyba więcej. Jakby się chcieć skoncentrować na tym w Nim. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych, którzy są w Efezie i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Słuchajcie, Paweł rozpoczyna swój list bardzo tradycyjnie, bo on pisze po pierwsze mówi o tym, że jest apostołem. Apostoł to, dzisiaj byśmy powiedzieli, wysłannik. Apostoł to był ktoś, kto z jakąś wiadomością został wysłany do innego kraju. To tak jak na przykład jeden kraj wysyła swojego ambasadora do drugiego kraju, tak? To słowo apostolos jak najbardziej do niego pasowało, tak? To jest to właśnie ambasador, byśmy powiedzieli. Paweł z woli Bożej jest tym apostołem. Skąd wiemy, że z woli Bożej, a nie samozwańca? Pamiętacie nawrócenie Pawła? To jest dzieje apostolskie, są tu nam bardzo pomocne, tak? Dlaczego Paweł pisze, że z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa? Bo tak naprawdę on nic nie zrobił, żeby być zbawionym. Zauważyliście to? Przecież jechał prześladować Kościół, tak? Jechał z listami po to, żeby ludzi wywlekać z domów i więzić ich za wiarę Chrystusa, a przed całym Damaszkiem spada z konia i co? Sam Jezus z nim rozmawia, tak? Z woli Bożej został wysłannikiem, bo wtedy, gdy pierwszy raz Jezus spotyka się z nim, mówi mu: wybrałem cię, abyś był apostołem Boga, tak? Wybrałem cię, abyś był moim wysłannikiem, moim ambasadorem, wysłanym do pogan. Nie do Żydów, tylko do pogan. I Paweł przez całe życie to realizuje. I teraz ciekawe słowo dalej znajdujemy. Do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Bardzo ważne określenie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj niestety niektórzy są uczeni, że święty to jest zupełnie coś innego niż to, co Biblia nauczy. Prawdziwie greckie słowo święty, hagios, ono oznacza oddzielony. I kto to jest oddzielony? Oddzielony to jest ktoś, kto jest tutaj w Chrystusie Jezusie. Zauważyliście to? Koniec pierwszego wersetu kończy się: my mamy wierzących w Chrystusa Jezusa. W Biblii Tysiąclecia jest: do wiernych w Chrystusie Jezusie. I w oryginale jest: w Chrystusie Jezusie. Tak? Więc jeśli jesteś w Chrystusie Jezusie, to jesteś święty. Te rzeczy są powiązane ze sobą. Dlaczego Paweł pisze do Efezjan? Tak naprawdę wiele rękopisów nie ma słowa Efezjan. To jest też ciekawe, taka ciekawostka. Wiele rękopisów nie posiada słowa Efezjan i jest tak naprawdę jest zostawione tylko tak: do świętych i do wiernych w Chrystusie Jezusie. I to nie jest błędne, myślę, jakby nie było tego słowa do Efezjan, dlatego że ten list jest skierowany do wszystkich, którzy są w Chrystusie. Nie tylko do Efezjan, tylko do wszystkich. To jest tak ogólny list, ogólnokościelny list, że czy tam będzie do świętych w Efezie, czy do świętych we Wrocławiu, wszystko jedno. Bo to, co dalej Paweł pisze, dotyczy się każdego, który jest w Chrystusie Jezusie. Do świętych. Święci to są ludzie oddzieleni, ludzie, którzy zostali powołani przez Jezusa Chrystusa do, i zaraz zobaczymy do czego, tak? Święty to jest oddzielony, pamiętajcie. Święty to nie jest ktoś, kto został, nie wiem, wyniesiony na ołtarze w średniowieczu i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z biblijną świętością. Święty w Biblii, zaraz zobaczycie, kto to jest. I Paweł pisze do świętych. Zobaczcie, jak to brzmi w ogóle, nie? Jeżeli to by byli święci według dzisiejszych definicji, że to są ludzie, którzy są wyniesieni na ołtarze i przez których mamy dostęp do Boga, no to do kogo Paweł pisze? Do umarłych w Efezie? Tak? Za życia Paweł pisze list do umarłych wyniesionych na ołtarze w Efezie? Zupełnie nie pasuje, nie? Bo to nie jest to słowo, bo to nie jest to znaczenie. Bo święci to był każdy, kto narodził się na nowo, każdy, kto był częścią Kościoła. Każdy, kto jest w Nim. To w Nim dzisiaj się będzie non-stop pojawiało. Zobaczycie sami. Więc Paweł pisze do ludzi w Kościele. Do ludzi, którzy są grzesznikami. Ale pozycyjnie są oddzieleni od tego świata. Są inni niż ten świat. Dlatego pojawia się słowo święty. Dlaczego świętą nazwano świątynię w Jerozolimie? Dlaczego? Bo ona była inna, oddzielona od innych budynków. Bo co? Przeznaczona dla Boga. I to znaczy słowo święty i nic więcej. Nie wymyślajmy jakiejś tam procedury czynienia świętymi po śmierci. Święci to byli żyjący ludzie, do których Paweł pisze list. Z więzienia. Do świętych, i do wiernych, czy do wierzących w Chrystusie Jezusie. Słowo wierzący. Znowu, dzisiaj też mamy, ludzie mają tak pokręcone, mamy, wierzący to jest ten, kto chodzi do kościoła. Nie, wierzący to nie jest ten, kto chodzi do kościoła. Wierzący to nie jest ktoś, kto jest wierny w chodzeniu do kościoła. Nie, wierzący to jest ktoś, kto w swoim życiu osobiście zaufał, że Jezus jest jego Panem i Zbawicielem. Ufa temu, polega na tym, opiera swoje życie na tym. Zobaczcie, jak musimy definiować każde słowo. Dlaczego? Bo niestety przez te wieki ludzie tak przedefiniowali słowa biblijne, że musimy je na nowo definiować. Słowo święte biblijnie to człowiek, każdy wierzący. Człowiek wierzący to każdy, kto zaufał osobiście swojej woli, swoim sercu, swoim umyśle, zaufał Jezusowi Chrystusowi. To jest osoba wierząca. Niezależnie od tego, do jakiego budynku kościelnego chodzi, nie jest tak? Niezależnie od tego, do jakiej denominacji należy. Należy do Chrystusa Jezusa. To jest człowiek wierzący. Zbawiony wierzący. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska. Słowo łaska się będzie pojawiało, pewnie rozwinę to później. Ale co chcę wam zwrócić uwagę, to na słowo charisma. Charis, tak? To jest słowo łaska. I ono nie oznacza tylko łaskawy, ale wiecie, co jeszcze oznacza? Piękno i powab. Piękno. Człowiek łaskawy to jest piękny. Człowiek łaskawy to jest wdzięczny. To czujesz, że ten człowiek ma w sobie jakieś piękno. I to jest Boża łaska. Bóg daje nam tą łaskę i daje nam pokój. Pokój, airene po grecku, nie oznacza pokój, że nie wiem, nie ma wojen na świecie, tylko pokój, o którym my tu czytamy. Pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa. To jest wewnętrzny pokój, który ty masz z Bogiem. Nie ma już wojny między tobą a Bogiem. Jest pokój. Ponadto pokój, który Bóg daje, to jest pokój wewnętrzny, niezależny od okoliczności, które cię otaczają. Niezależnie od tego, jak świat będzie straszył końcem świata, nie wiem, jak koronawirus się skończy, to znowu grozi nam wojna w kosmosie albo z kosmosu i cały czas jakieś tam ludzie lubią się straszyć, tak? Ale Boży pokój możesz dostać, gdy jesteś w Chrystusie. A to jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. To znaczy, że nie boisz się niciego, bo Bóg zsyła na ciebie. Mówimy taki, że ktoś ma święty spokój. Tak, święty spokój to jest właśnie to. Bóg daje ci święty spokój mimo wszystkiego, co się dzieje dookoła. Mimo niekorzystnych okoliczności, mimo kryzysów, mimo wojen, ty masz pokój. Pokój z Bogiem i pokój w sobie. Pokój z samym sobą też. Po prostu. Jesteś pogodzony tym, kim jesteś w Chrystusie. I teraz ciekawa rzecz. Pierwsze w Chrystusie, które dzisiaj rozważymy, posłuchajcie tego. Niech będzie błogosławiony, inaczej słowo błogosławione, jakby się przetłumaczyli? Szczęśliwy, bardzo dobrze. Niech będzie szczęśliwy Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem, szczęściem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Gdzie? W Chrystusie. I teraz, na co chcę zwrócić uwagę? Dzisiaj niestety wielu chrześcijan jest okłamywanych. Słyszeliście o Ewangelii sukcesu tak zwanej? Że dobra nowina niesie z sobą abrahamowe błogosławieństwo, że będzie ci się powodziło. Będziesz posłuszny Bogu, to Bóg musi ci błogosławić. Ale wiecie co? Ja żyję w epoce Kościoła. Nie żyję w epoce obietnicy, w której żył Abraham. Jak on Bogu, tak Bóg jemu. Tylko ja żyję dzisiaj pod łaską. I co więcej, obietnice, jakie Bóg mi daje, jakie daje mi chociażby tu w 4 wersecie, błogosławieństwa, jakie Bóg daje tobie i mi, nazwane są błogosławieństwami ziemi czy niebios? Bo ja czytam, że niebios. Niebiańskie błogosławieństwa są dzisiaj dla ciebie w Chrystusie. Nie ziemskie. Będąc w Chrystusie, to nie oznacza, że będziesz do pochwycenia zdrowy, że zawsze będziesz miał kupę kasy i że będzie ci się we wszystkim powodziło. To nie oznacza tego zupełnie. Bo to nie to błogosławieństwo. My mamy błogosławieństwa niebios. Czym są błogosławieństwa niebios? Jak myślicie? A pokój i łaska to nie jest błogosławieństwo niebios? Łaska Boża, przychylność Boga, tak? A radość, pokój, miłość to nie są błogosławieństwa niebios? Widzicie, o czym ja mówię? Tak? To są rzeczy, które Bóg Tobie obiecał. Możesz być jak Richard Warbrand zamknięty w celi śmierci, a będziesz świadomy czego? Swoich błogosławieństw niebios. Nagród, które tam na mnie czekają, a nie tutaj na ziemi. Tutaj mamy inną obietnicę do Kościoła. Prześladowania przechodzić będziecie. O, zdziwiony jestem. Nie wiedziałem, że to tak będzie. Będzie. Bo każdy, kto nawraca się do Chrystusa, przychodzi do innego królestwa i jest prześladowany nawet przez swoich najbliższych. Bo byłeś taki, a teraz piłeś z nami, paliłeś z nami, a teraz nie chcesz? Coś z tobą nie tak jest. Tu już, ja już tak nie słyszałem, jak rodzice niektórzy, jak się w 90-tych latach dużo młodzieży nawracało, to niektórzy rodzice mówili, to ja już woliłam, jak byłaś narkomanem, a ty teraz do kościoła chodzisz, to straszne. Widzicie? Nie to królestwo. Zupełnie nie to. Lepiej, żebyś był pijakiem, ale żebyś był w tej naszej wierze. Czyli w jakiej? Bo prawdziwa wiara, jeśli przychodzisz do Chrystusa, wnosi niesamowitą zmianę. W Chrystusie masz wszelkie błogosławieństwa niebios. Pamiętajcie o tym. Nie dajcie się oszukać, że należy wam się kasa, bogactwo, tak? I bo jesteś wierzącym, dzieckiem króla jesteś, tak. Tu, że jesteś na ziemi, a nie w domu. Tu jesteś ambasadorem, tu jesteś nie na swoim terenie. Bo nasza ojczyzna jest gdzie? W niebie. Tam czekają nas błogosławieństwa niebios, nie ziemskie. Tam nie będzie bólu, tam nie będzie chorób, tam nie będzie cierpienia, tam nie będzie smutku, tam nie będzie płaczu. To są błogosławieństwa niebios, które na ciebie tam czekają. Coś, co pięknego tak naprawdę z tego wypływa, bo tak na pierwszy rzut oka możemy tego nie widzieć. Ja pamiętam po moim narodzeniu na nowo, a to było w 93 chyba roku. Ludzie, to już niedługo 30 lat będę miałem, już prawie dorasta. W 93 roku pierwszy raz, pół roku po moim nawróceniu byłem na pogrzebie. Na pogrzebie młodej osoby, która mając 17 lat, będąc wierzącą, umarła. Na białaczka, rak, tak, i umarła 17-latka, tak, wierząca osoba. I wiecie co, dla mnie to był szok, bo pierwszy raz byłem na pogrzebie, gdzie ludzie, nawet najbliżsi, nie płakali, ale się cieszyli. I sobie myślałem, ludzie, jakie fajne miejsce ten cmentarz, jakie fajne miejsce ten pogrzeb, nie? Cieszę się, że tu jestem. Dlaczego? Bo każdy z nas, jak tam byliśmy, byliśmy świadomi, że spotkamy się. Byliśmy pewni tego, jesteśmy pewni, że się spotkamy z tą osobą. Ona odeszła z tej ziemi, ale czeka na nas w niebie. Czy to nie jest błogosławieństwo? Że mamy nadzieję, która nie zawodzi? Że jesteśmy pewni, że spotkamy się z osobami, które są w Chrystusie, że spotkamy się z nimi w niebie? Pomyślcie, jak ważne jest być w Chrystusie. W Chrystusie nawet pogrzeb nie jest wielką tragedią, słuchajcie. Nawet śmierć nie jest tragedią, bo jest powiedziane, że aniołowie przenoszą ludzi wierzących na swoich dłoniach przed Boży tron. Aniołowie przyjdą po ciebie w momencie śmierci, tak? Żeby cię zabrać do Chrystusa. Więc Bóg daje nam błogosławieństwo, daje nam łaskę nawet na umieranie, słuchajcie. Ale to jest dla tych w Chrystusie. Jak ważne jest być w Chrystusie. Kolejny werset. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Wiecie, dlaczego jestem dzisiaj święty i nieskalany? Co ty, pastorze, mówisz? Ja widziałem, jak wczoraj zgrzeszyłeś. Oczywiście, że tak. Bo nadal będąc tu na ziemi jestem grzesznikiem. Ale w oczach Boga jestem jaki? Nieskalany i święty, bo w Nim jestem wybrany. Wiecie, dlaczego jesteśmy dzisiaj nazwani świętymi? Bo jesteśmy w Nim. On jest święty. Jezus Chrystus poszedł na krzyż, stał się za nas grzechem. Wszystkie twoje, moje grzechy zostały złożone na Chrystusie. Chrystus stał się grzechem, jest dosłownie napisane. Nie tylko wziął na siebie nasze grzechy, ale stał się naszym grzechem na krzyżu. A co się stało z Jego świętością? Wziął na siebie nasze grzechy, abyśmy my dostali Jego świętość. Dzisiaj w oczach Boga jestem święty, jestem nieskalany, bo jestem w Nim, w Chrystusie. Bo mam przypisaną Jego świętość. Kiedyś w Starym Testamencie jest taka historia, arcykapłan, byśmy powiedzieli najlepszy człowiek z plemienia izraelskiego. Bo najważniejszy, arcykapłan to był ten, który raz w roku mógł wchodzić do miejsca najświętszego świątyni. Czyli człowiek, który był najbliżej Boga. I jest wizja, ten, byśmy powiedzieli, najdoskonalszy z ludzi staje przed Bogiem i jest przerażony. Padł na twarz i jest przerażony. Dlaczego? Bo patrzy na swoje szaty i są jakie? Brudne. Leży przed świętym Bogiem. Doskonałym, czystym, doskonałym, idealnym Bogiem. A on, można powiedzieć, najlepszy z ludzi, jest przerażony, bo ma brudną szatę. Co się stało dalej? Przychodzą aniołowie, ściągają jego, powiedzmy w cudzysłowie, jego świętość, jego doskonałość, czyli tą brudną szatę i wkładają mu nową szatę. Szatę, którą otrzymujemy od Jezusa Chrystusa. On czyni nas świętymi. On nas udoskonała, gdy jesteśmy w Nim. Jesteśmy uświęceni przez Jezusa Chrystusa. Czyli w Chrystusie mamy wszelkie błogosławieństwa niebios. 4 werset. W Chrystusie jesteśmy święci i nieskalani przed Jego obliczem. Czyli gdy staniemy twarzą w twarz z Chrystusem, będziemy święci i doskonali, bo jesteśmy w Nim. Co dalej? 5 rozdział. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. Przez kogo dzisiaj, albo dzięki komu dzisiaj mogę być nazwany Synem Bożym? Czytamy. Przez Jezusa Chrystusa. Znowu w Nim. A? I co jest ciekawe tutaj, słuchajcie, to jest bardzo ważne słowa tu są. Że Bóg przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów. Czy ja jestem Bożym Synem, bo Bóg mnie zrodził tak jak Jezusa? Tak? Nie. Jezus jest Synem Bożym z dużej litery, a my jesteśmy jakimi synami dzisiaj w Chrystusie? Przybranymi, adoptowanymi. Bóg adoptował nas do swojej rodziny. Nie jest prawdą, znowu tutaj uderzę w to, co świat nam dzisiaj sprzedaje. Świat mówi, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Nie? Nieważne, w jakiego Boga wierzysz, wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Kłamstwo. Boże Słowo tego nie naucza. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale jest napisane, że tym, którzy Chrystusa przyjęli, Bóg dał prawo stać się dziećmi Boga. I to jest prawdą. Tylko ci, którzy są w Chrystusie, są synami Boga, a wszyscy inni ludzie nie są dziećmi Boga. Nawet bym się odważył powiedzieć, Jezus powiedział, że są dziećmi szatana. Dlaczego? Bo jeśli nie jesteś w Chrystusie, to nie jesteś w prawdzie. A ojcem wszelkiego kłamstwa jest szatan. Jezus nie bał się mówić. Słuchajcie, Jezus tak zwrócił się do ludzi bardzo religijnych. Faryzeusze to byli najbardziej religijni ludzie czasów pierwszego wieku, tak? W których Jezus żył. Jezus prosto w oczy im powiedział, waszym ojcem jest szatan. Bo on był kłamcą od początku. Jeśli nie wierzysz w prawdę, jeśli nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli nie jesteś w Nim, to nie jesteś dzieckiem Boga. Nie okłamuj siebie. Tu jest wyraźnie powiedziane. Zostaliśmy adoptowani, jesteśmy przybranymi synami przez Jezusa Chrystusa. I według upodobania woli Boga. Nie mojej woli, nie Twojej, ale Bóg tak postanowił, że każdy, kto jest w Chrystusie, staje się dzieckiem Boga. Tym, którzy przyjęli Jezusa, stają się dziećmi Boga. Jesteś dzisiaj dzieckiem Boga? Jesteś w Chrystusie? Kolejny wy w Jezusie. Szósty werset. Według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Czy wiesz, że Bóg obdarza cię łaską, którą nie obdarza ludzi niewierzących? Zdaję sobie z tego sprawę. Coś, co niesamowitego ja odkryłem tak naprawdę. Słuchajcie, byłem młodym wierzącym i tak pamiętam, że chodziłem kiedyś po łące, była piękna pogoda i tak sobie rozmawiałem z Bogiem i takie niesamowite przekonanie od Boga. Tak jakby, czy ty, Bóg mówi do mnie, czy ty wiesz, jaką łaską cię obdarzyłem? Ja wtedy taki pełny wdzięczności mówię, Boże, na co, jak ja zasłużyłem, że ty tak dla mnie patrzysz, tak? Jak ja mogłem zasłużyć na Twoją miłość? Przecież nie mogłem. A Bóg mówi, dobrze. To jest moja łaska. To jest ta obfita łaska, którą ja Cię obdarzam, bo jesteś umiłowanym. Bo jesteś w Jezusie Chrystusie. I jest szczególna łaska dla tych ludzi, którzy są w Jezusie Chrystusie. Doświadczasz czegoś, czego ludzie w świecie nie doświadczają. Przychylność Boga, jakiej nikt w tym świecie nie ma. Bo łaska jest przychylnością, niezasłużoną przychylnością Boga do Ciebie, jako Jego dziecka, jako tego, który został usynowiony. W starożytnym Rzymie była cała procedura usynawiania kogoś, ale co jest ciekawe, wiecie co dla nas byłoby ważne z tej całej procedury usynowienia? To jest to, że w momencie usynowienia traciłeś wszystkie zobowiązania wobec starej rodziny, a zyskiwałeś wszystko jako członek tej nowej rodziny. Czyli nic ze starego twojego pochodzenia nie obciążało cię w jakikolwiek sposób, ale zyskiwałeś to, co dawał ci ten twój nowy ojciec, który cię adoptował. Wspaniała myśl, nie? Dobrze wiedzieć, że wszystko to, co narozrabiałem w swoim starym życiu, to już jest... To nie ja! Już nie jestem tam. Będąc dzieckiem Bożym, zyskujesz wszystko to, co Bóg ci daje. Te wszelkie błogosławieństwa duchowe na wyżynach niebieskich. Te wszystkie szczęśliwości, którymi Bóg cię obdarzył w Chrystusie. Więc pamiętajcie, że Bóg napełnił cię łaską w umiłowanym, czyli w Chrystusie. Dalej. W Nim. Kolejna bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, jak dużo jest tego w Nim. A to jest wszystko w momencie nowego narodzenia, duchowych narodzin. W momencie, gdy stałeś się świętym i wierzącym w Jezusa Chrystusa. To wszystko teraz masz w Nim. I teraz posłuchajcie, kolejna bardzo ważna rzecz, z którą my ludzie sobie bardzo często nie radzimy. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew. Wiesz, jak to jest ważne? Co znaczy odkupienie? My dzisiaj zupełnie nie rozumiemy słowa odkupienie. Tak jak to było rozumiane w pierwszym wieku. Dlatego, że dzisiaj nie widzimy na ulicach niewolnictwa, tak jak wtedy było, tak? Kogo można było odkupić? Właśnie niewolnika. Ktoś, kto był niewolnikiem, ktoś, kto nie był właścicielem samego siebie, tylko Pana, zostawał, mogłeś go odkupić, by stał się Twoją własnością. Mogłeś kupić go jak pewną rzecz. Czasami widzimy to w historii, że czasami ludzie mieli mniejszą wartość niż zwierzęta, tak? Niewolnik miał taką wartość czasami, że tyle płaciłeś za niego, a za jakieś dzikie zwierzę płaciłeś tyle, nie? Po prostu odkupienie. Chrystus odkupił cię. Byłeś niewolnikiem diabła, byłeś niewolnikiem grzechu, a Jezus cię odkupia. Płaci pełną cenę za to, żebyś stał się Jego. Kiedy to masz? odkupienia? Że jesteś nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym? W Chrystusie. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew. To jest też ważne. Czym Jezus zapłacił za to, żeby cię wyrwać z tego świata, żeby cię uwolnić od grzechów? Czym Jezus zapłacił? Co jest zapłatą za grzech? Bo wielu rodaków naszych myśli, że dobre uczynki i chodzenie do kościoła. Co według prawa Bożego? Śmierć. Przelanie krwi. Czy ktoś za ciebie umarł? Czy ktoś za ciebie przelał krew, żeby cię odkupić? Jest tylko jedna osoba w całej historii ludzkości, która mogła to zrobić i zrobiła. Ktoś, kto nie popełnił żadnego grzechu. Umarł. Nie powinien umierać, bo przecież nie popełnił żadnego grzechu, a śmierć jest wynikiem zgrzeszenia. Więc dlaczego Jezus umiera? Bardzo prosto. Bo wziął na siebie twój i mój grzech, aby nas odkupić. W Nim mamy pełne odkupienie. Krew Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, żeby cię odkupić. Rozumiesz to? Dzisiaj jesteś święty i nienagany. Dlaczego? Bo mnie Jezus odkupił swoją krwią. Coś, co niestety jako wierzący często dzisiaj słyszę, robimy, to uważamy, że krew Jezusa jest niewystarczająca. Może nie zdefiniujemy tego. Nie, krew jest tak. Krew Jezusa jest ważna. Ale w praktyce nie wierzymy w to. Dlaczego? Bo dodajemy coś do Jego krwi. Tak, Jezus za mnie umarł, ale... I sobie po tym ale sobie wpisz, co chcesz. Każde takie stwierdzenie sprawia, że umniejszasz rolę krwi Jezusa Chrystusa. Nie jest tak? Bo jeżeli coś musisz jeszcze, aby twoje odkupienie się dokonało, to znaczy, że krew Jezusa Chrystusa jest niewystarczająca. Nie są takie logiczne wnioski z tego? Bo ja inaczej nie potrafię myśleć. Jeśli krew Jezusa Chrystusa jest niewystarczająca, to rzeczywiście ja muszę. Muszę być w odpowiednim kościele, muszę przejść przez różne ceremoniały, muszę być dobrym człowiekiem, muszę. Bo nie wierzę, że krew Jezusa Chrystusa jest wystarczyła, żeby mnie odkupić. Uważaj, w co wierzysz. Bo czasami niechcący możesz deptać krew Jezusa Chrystusa w swoim umyśle. Odkupienie przez Jego krew. Odpuszczenie. Co mamy jeszcze w Nim? Odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Myślicie, że bogactwo Jego łaski to jest coś ograniczonego? Także bogactwo Jego łaski to jest do jakiegoś momentu, a później tego ci już, bracie, nie odpuszczam. Ja nie widzę tego w Biblii. Bóg według Jego bogactwa łaski, nie naszej ludzkiej, ale według swojej łaski, co robi? Odpuszcza ci twoje występki. Czy to dotyczy tylko grzechu, które popełniłem, zanim się nawróciłem? W Biblii tego nie ma. Czy to dotyczy tylko te grzechy, do których się przyznałem i wyznałem? Tego też w Biblii nie ma. Jakie Bóg odpuszcza mi winy? Według bogactwa Jego łaski. Które winy Bóg mi odpuszcza? Wszystkie. Rozumiesz to? Wszystkie. Te, które jeszcze dzisiaj nie popełniłeś też. Wiecie co? Wiecie, kiedy ja sobie uświadomiłem, że Bóg mi przebaczył wszystkie moje grzechy? A wiecie, słyszeliście o takiej atrybucie Boga jak wszechwiedza? Tak? Czy Bóg, będąc Bogiem, ma wszelką wiedzę? To jak mnie zbawił w 93 roku, to myślicie, że wiedział już, jaki grzech ja popełnię jutro? Wiedział czy nie wiedział? Oczywiście, że tak. I postanowił mnie zbawić? Oczywiście, że tak. Zbawił mnie. Ocalił. Wybawił. Bo Jego łaska jest obfita. Jego łaska nie jest ograniczona tak jak my. Nie, my tak czasami ograniczamy łaskę. Co robimy? No jesteśmy ludźmi, tak? Co my myślimy o Bożej łasce? My to myślimy tak jak z przebaczaniem grzechów, tak? Piotr mówi, Panie, czy aż do 7 razy mamy wybaczać? To jest ludzka łaska. A jaka jest Boża łaska? Mówię Ci, Piotrze, 70 razy 7 razy masz wybaczać. Na dzień! Słuchajcie, macie takie przebaczenia? Potraficie tak przebaczać? 70 na 7 to jest ile tam? 400? Ludzie oczywiście liczą. Ale 70 razy 7 to oznacza zawsze. Bo to jest pełnia. 7 to jest pełnia, liczba Boża. Zawsze masz przebaczać. Czy Bóg zawsze Ci przebacza? Oczywiście, że tak. Bo Jego łaska jest obfita. Jego łaska jest niewyczerpywalna. Jeśli można tak powiedzieć. Zobaczcie, jak dużo rzeczy mamy w Nim. To cały czas są błogosławieństwa niebios. Jak ważne jest wiedzieć, co mam w Chrystusie. W Nim. W Nim mam, to nie wszystko. Słuchajcie, co dalej? Bogactwo Jego łaski. Szczodrze, pamiętajcie cały czas, że to jest jedno zdanie. Ja wam wykładam tutaj od 3 wersetu, od tego, niech będzie błogosławiony Bóg, do końca wersetu 14. Paweł pisze to jednym zdaniem. To jest cały czas jedna myśl. W Nim. Tak? I co dalej mamy w Nim jeszcze? Szczodrze ją na nas wylał, tą Bożą bogactwo Bożej łaski, w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. I tu są ważne słowa, bo ktoś mówi, o, ja jestem bardzo mądrym człowiekiem, bo skończyłem szkołę teologiczną. Tak? To nie o takiej mądrości jest tu mowa. Powiem wam tak, słowo mądrość, Sofia, Zośka, tak? Od tego pochodzi słowa, Sofia, ono mówi nam o mądrości, o relacji z Bogiem. To jest mądrość, która sprawia, że patrzysz na swoje życie, wiecie, z jakiej perspektywy? Bożej. Mądrość pozwala Ci spojrzeć na Twoje życie i na sytuację z Bożej perspektywy, czyli z nieba, tak byś mógł spojrzeć. To jest mądrość. Ale drugie słowo, które jest powiązane, Boża łaska daje nam mądrość i zrozumienie, które tu mamy w Biblii Tysiąclecia, a u nas jest chyba coś innego było, czekajcie, nie zrozumienie, tylko rozumu chyba, tak? Czy rozróżnienie? Roztropność. O, właśnie tego słowa mi brakło. Roztropność, wiecie, czym się charakteryzuje? Praktycznym zastosowaniem Słowa Bożego. Bóg do Ciebie mówi przez swoje Słowo, a Ty praktykujesz. To nie jest wiedza teologiczna, która sprawia, a ja zagnę Cię w tej doktrynie, czy w tamtej, tak, ja wierzę tak i oho. Tylko, że to w co wierzysz, jeśli nie potrafisz przełożyć na życie, to znaczy, że nie masz roztropności. Widzicie? Mądrość, czyli spojrzenie na swoje życie z perspektywy Bożej i roztropność, czyli tu i teraz żyję z Bogiem. Nie wiem, jak zawsze mówię, przewijając pieluchę dziecku, tak? Opiekując się dzieckiem w nocy, to co? Praktykujesz to, co Słowo Boże naucza. To nie jest nic mniej duchowego. Nasze codzienne chodzenie z Bogiem jest tak samo duchowe, jak rozmowa z Bogiem, jak modlitwa non-stop, tak? Jak chodzenie do kościoła, by przyjmować Boże Słowo. To wszystko musi być powiązane z praktycznym życiem. To nie, że ja coś wiem i to mi wystarcza. Nie. Boże, obfita łaska uczy nas pobożności, a to znaczy, że słucham Słowa Bożego i żyję nim. To jest najwyższa forma uwielbienia. Pastor Stevens nas tak nauczył. Że największą formą uwielbienia Boga nie jest 3-godzinne śpiewanie, tylko największą formą uwielbienia Boga jest posłuszeństwo temu, co słyszy z Bożego Słowa. To przynosi Bogu największą chwałę. Twoje posłuszeństwo. Więc, co mamy jeszcze dalej? Słuchajcie, to nie koniec. Zobaczcie, jak już dużo mamy tych błogosławień. 40 minut do Was mówię, ale jesteśmy w połowie dopiero tego, co mamy w Nim. Muszę przyspieszyć, bo się w godzinę nie zmieszczę, słuchajcie. Co dalej? Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął. Słuchajcie, w nim znamy tajemnicę woli Bożej. Coś, co dzisiaj często ludzie praktykują, jak czegoś w Biblii nie rozumieją, to mówią, a to tajemnica wiary, nie? A to bzdura totalna. W Chrystusie ta tajemnica wiary, to co było zasłonięte dla świętych Starego Testamentu, dzisiaj dla nas jest odkryte. Tajemnicą pobożności, Paweł napisał, jest to, że był Chrystus po prawicy Boga Ojca, zszedł na ziemię, stał się człowiekiem, umarł jako sługa wszystkich, został ukrzyżowany, po 3 dniach zmartwychwstał i dzisiaj jest znowu na niebiosach. To jest tajemnica, która była zakryta przez wieki, a nam objawiona. I dzisiaj w Chrystusie Bóg odsłania nam kolejne tajemnice. Odsłania, nie zakrywa. To nie są tajemnice, które nie zdradzę wam nic. Nie. Bóg odsłania te tajemnice swoim dzieciom. Tym, którzy są w Chrystusie. Bóg oznajmił tajemnicę swojej woli, według swego postanowienia, które przedtem w nim, czyli w Chrystusie, powziął. Nie ma, Bóg nie zakrywa niczego przed tobą. Bóg odkrywa te tajemnice przed tobą. Ty jesteś jego dzieckiem. Gdy jesteś w nim. Dalej. I na czym ta tajemnica polegała? Kolejną, którą Bóg nam odsłonił. Posłuchajcie tego. Dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co w niebiosach i to, co na ziemi, w nim. Czy wiecie, że Bóg, że Chrystus, że będąc w nim, jesteście pojednani i tworzycie, można powiedzieć, Bożą świtę w niebie, razem z aniołami, ze wszystkimi zastępami anielskimi? Jesteśmy w Chrystusie jedno? Jesteśmy po Bożej stronie? Wiesz o tym? To nawet aniołowie Boży są po Twojej stronie. Nie walczysz z aniołami Bożymi, tylko one są po Twojej stronie. Jesteś częścią z nimi w Chrystusie. Chrystus pojednał nas z Bogiem. Chrystus pojednał nas, pojednuje nas ze sobą. Bo o tym za chwilę dalej będzie. Czyli najpierw Chrystus jest głową, to jest ważne, ale to rozwiniemy za tydzień. Jak ważne jest wiedzieć, że Chrystus jest moją głową. Ale w Chrystusie jako głowie jesteśmy zjednoczeni z niebiosami. Z Bogiem. Z zastępami anielskimi. Tych aniołów, którzy stoją przy tronie Bożym. W Chrystusie jesteśmy pojednani. W nim dostąpiliśmy udziału my również z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swojej woli. Po to, byśmy istnieli ku chwale Jego Majestatu. My, którzy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. I Paweł mówi tutaj, rozdziela w pewnym momencie, bo mówi w nim my, a w 13 wersecie mówi wy. I teraz mówi o kim? Kim jest Paweł z pochodzenia, z urodzenia? Z jakiego narodu pochodzi? Kto był pierwszy w Kościele? Z czego składał się pierwszy Kościół? Z kogo znaczy się? Z tych samych ludzi, z czyjego rodu pochodził też i Paweł. Żydzi, tak? Żydzi byli nazwani wierzący Żydzi. Ci, którzy przyjęli Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ci, którzy uwierzyli w przesłanie Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy, tak? Ci wszyscy Żydzi zaczęli tworzyć pierwszy Kościół. Pierwszy Kościół składał się z samych Żydów. Może tam jacyś prozelici się zaplątali. Ci ludzie, którzy przeszli na judaizm, a później uwierzyli. Może, tak? Ale w większości to byli Żydzi. I Paweł mówi, my pierwsi doświadczyliśmy nadziei w Chrystusie, a później mówi, w nim także i wy. W nim, w Chrystusie, zostaliśmy pojednani z całymi zastępami niebieskimi i z Bogiem. Ale w nim, w Chrystusie, zostali też pojednani ludzie, którzy są w Chrystusie. Czyli nie ma Ukraińca, nie ma Polaka. Tak? Nie ma Niemca, nie ma Rosjanina. Tak? W Chrystusie, tak jak i z zastępami niebieskimi, jesteśmy pojednani. Jesteśmy jedno. Chrystus jest naszą głową. My tworzymy zupełnie inny naród. byśmy powiedzieli. Jaki naród? Gdzie jest nasz dom? Niebiański. I dlatego błogosławieństwa nasze są tam. Tam jest nasze szczęście, nie tu na ziemi. Tam. W nim i wy. My i wy. Żydzi i poganie. W Chrystusie pojednani. Żydzi wierzący nie są lepsi od pogan wierzących. Tak? Nie ma czegoś takiego w Chrystusie. Każdy z nas był grzesznikiem. Każdy z nas został odkupiony. Każdy z nas dzisiaj jest święty i nienaganny. Bo w Chrystusie. Zobaczcie, jak to jest ważne. A teraz, kim są ci wy? To jest bardzo ważne. 13 werset. W nim także i wy. Do kogo Paweł mówi? Pamiętajcie, na początku listu nazwał ich świętymi i wierzącymi. W jaki sposób stali się świętymi i wierzącymi? W nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy. Co, wystarczy usłyszeć słowo prawdy? Nie. Dobrą nowinę o waszym zbawieniu. To jest prawda. Dobra nowina, Ewangelia. O waszym zbawieniu w nim. Chcę być zbawiony. To bądź w nim. Dobra nowina, Ewangelia mówi, że możesz być zbawiony tylko i wyłącznie w nim. Również uwierzyliście. Widzicie? Oni usłyszeli. Usłyszeli prawdę, którą jest dobra nowina o waszym zbawieniu w nim. I uwierzyliście. Pamiętacie definicję wiary, jaką wam podałem na początku? I zaufaliście temu słowu prawdy, które usłyszeliście. Przyszedł Paweł i głosił. Co głosił? Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Że każdy, kto w Niego uwierzy, nie stanie przed sądem, nie pójdzie na potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia. Chcesz być zbawiony? To bądź w nim. Ratuj się, uchwyciwszy się Jezusa Chrystusa. W nim również uwierzyliście. I teraz zobaczcie, co się dzieje, gdy uwierzyli. Pisze do wierzących pogan już. Już nie mówi my, wy, tak? Mówi do was. Wy, którzy przyjęliście to słowo, jesteście w Chrystusie, bo uwierzyliście w Niego, uwierzyliście w dobrą nowinę. I teraz co się dzieje? Bóg daje coś niesamowitego. Bo mówi, że w nim, gdy uwierzyliście, zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Zapieczętowany Duchem Świętym. Kto dał ci tą pieczęć? Bóg Ojciec w nim. Tak? Dostałeś Bożą pieczęć. Kto może złamać tą Bożą pieczęć? Ktoś, kto ma od Niego pełnomocnictwo, tak? No bo to każdy list był pieczętowany, tak? Były to zwoje wiązane sznureczkiem i była pieczęć, która, można powiedzieć, jak koperta zamykała ten zwój i była pieczęć i tylko osoba, do której to było skierowane, mogła to, tą pieczęć złamać. Jest to Boża pieczęć. I jesteś zapieczętowany Duchem Świętym i teraz zobaczcie do kiedy. Czy do wtedy, jak sobie, nie wiem, zasłużę na to, żeby ją stracić? Nie. Zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem, tam jest greckie słowo arabon, rękojmią, poręką naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością ku chwale Boga, ku chwale Jego majestatu. Czyją mam pieczęć? Ducha Świętego. Ducha Świętego, który jest czym w moim życiu? W momencie nowego narodzenia, słuchajcie, zostaliśmy zrodzeni z Ducha Świętego. Gdzie ten Duch Święty jest teraz? Gdzie ten zadatek jest? Jest w nas. Jestem opieczętowany tym zadatkiem, który jest rękojmią, poręką, gwarantem dziedzictwa naszego. Skąd ja wiem, że mam zbawienie, że będę na wieki z Bogiem? Wiecie skąd? Duch Święty we mnie o tym przekonuje. Bo Duch Święty jest rękojmią, poręką, gwarantem tego, że to dziedzictwo w niebie czeka na mnie. Kto sprawia, albo inaczej, Boże Słowo mówi, bo ludzie mówią, a ja czasami, a ja nie wiem, czy jestem dzieckiem Bożym. A kto potwierdza mi, że ja jestem dzieckiem Bożym? Sam sobie to mówię? Może sobie to wmówić? Tak, ja jestem dzieckiem Bożym, ja jestem dzieckiem Bożym. Tak, do pierwszego upadku i nagle, o, chyba nie jestem jednak dzieckiem Boga, tak? Kto zapewnia mnie, że jestem dzisiaj synem Boga? Duch Święty, rękojmia, poręka, tak? To jest list do Rzymian, 5 rozdział. Jestem dzieckiem Bożym, bo Duch Święty poświadcza mi o tym. On mnie przekonuje o tym, że jestem dzieckiem Bożym. Co więcej, On jest gwarantem tego, że mam dziedzictwo w niebie. Że tam jest mój majątek, tam jest moje miejsce i tam spędzę wieczność z Bogiem. To jest Jego rękojmia, to jest Jego gwarant. Wiecie, dlaczego wierzę, że zbawienie jest nieutracalne? Właśnie chociażby dlatego, że mam dzisiaj rękojmię w sobie. Mam gwarant tego. Bo zobaczcie, kiedy dzisiaj nawet, kiedy dajemy chcemy coś kupić i dajemy zadatek. Czy jeśli zrezygnuję z kupna, zadatek wraca do mnie? Nie. Właśnie. Wiecie o tym? Że zadatek przepada. I teraz sobie pomyślcie, tak? Bóg daje ci zadatek Ducha Świętego. Po to, żebyś utracił zbawienie i poszedł na potępienie, tak? Co się dzieje z zadatkiem, z tym Duchem Świętym, którego ty masz w sobie? Przepada? Naprawdę tak myślisz? Wiecie, dlaczego nie wierzę w utracone zbawienie? To jest jeden z setki argumentów. Ale jak ważny. Masz zadatek Ducha Świętego i w momencie, gdybyś mógł utracić zbawienie, to tak naprawdę ten zadatek by przepadł. Duch Święty by przepadł, tak? No nie ma takiej opcji. Jeśli Bóg dał ci zadatek w momencie Nowego Narodzenia, to po to, abyś był pewny dziedzictwa swojego, którego oczekujemy. Na pełne odkupienie, którego też oczekujemy. Na pełne wszystkich błogosławieństw niebios, których też jeszcze dzisiaj nie doświadczamy. Ale On jest gwarantem. On jest rękojmią. Duch Święty sprawia, przekonuje ci, że dzisiaj jesteś dzieckiem Bożym. I ciesz się tym. Nie jesteś dzieckiem Bożym na problem. Bóg nie adoptuje cię na chwilę, po to, żeby cię po jakimś czasie wychował, a ty się jednak nie nadajesz do rodziny Bożej. Przegięłeś. Nie wiedziałem, że aż taki zły będziesz. Wyobrażacie sobie Boga Wszechwiedzącego, że się bawi taką ciuciubabkę z nami? Jesteś zbawiony, za chwilę nie jesteś zbawiony, tak? Daję ci zbawienie, za chwilę ci odbiorę zbawienie, bo przegięłeś, a ja nie wiedziałem, zaskoczyłeś mnie w zupełności. Ograniczamy Boga. My myślimy po ludzku, nie po Bożemu. A my doświadczamy obfitości Bożej łaski. To jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie pojąć, czym tak naprawdę Bóg nas dzisiaj w Chrystusie obdarzył. Nie jesteśmy świadomi tego, jak wielkim darem była krew Jezusa Chrystusa, która na krzyżu Golgoty się za nas przelewała. Nie jesteśmy świadomi tego, jak wielką to była zapłata. I dzisiaj też chyba nie do końca jesteśmy świadomi tego, co to znaczy, że masz arabona w sobie. Zadatek Ducha Świętego. Przestudiuj to na nowo. Upewnij się. Bo Bóg chce, żebyś żył w pewności. Nie w niepewności, tylko w pewności. Apostoł Jan w pierwszym liście Jana mówi o pewności. On mówi coś takiego. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. To napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To mam wiedzieć, czy mam nie wiedzieć? Mam być świadomy swojego wiecznego bezpieczeństwa, czy mam być nieświadomy? Masz wiedzieć, bo to się przekłada na twoje rozumowe postępowanie dzisiaj. Pamiętacie to słowo zrozumienie? Tak? Rozwaga? Praktyczne chodzenie z Bogiem? Jeśli jestem pewny swojego zbawienia, to będzie miało przełożenie na moje praktyczne chodzenie dzisiaj z Bogiem. Nie jest tak? Bo jak będę chciał służyć, to nie dlatego, że się będę bał, że Bóg mnie wyrzuci ze swojej rodziny, ale dlatego, że jestem członkiem rodziny. Że Bóg mnie kocha. I tak wiele błogosławień zdał mi w Nim, w Jezusie Chrystusie. Pytanie do Ciebie i do mnie dzisiaj. Czy jesteś pewny, że jesteś w Chrystusie? Bo te wszystkie skarby, o których ja dzisiaj mówię, te wszystkie błogosławieństwa, rzeczy, są dla ludzi, którzy są tylko i wyłącznie w Chrystusie. Tylko czy Ty jesteś w tym Chrystusie? Czy Ty jesteś w tym Chrystusie, który za Ciebie na krzyżu Golgoty umarł? Bo o tym Chrystusie mówimy. Nie mówimy o Chrystusach innych, bo ludzie tysiące Chrystusów dzisiaj powymyślali i twierdzą, że to są ci sami. Nie. Ja mówię o tym jednym, objawionym w Biblii, który będąc Bogiem stał się człowiekiem. Będąc człowiekiem stał się sługą. Będąc sługą umarł w wielkim męczeństwie za Ciebie i za mnie. O tym Jezusie mówię, który po 3 dniach zmartwychwstał. Bo tylko w tym Jezusie jesteśmy zbawieni. Jesteśmy odkupieni. Jesteśmy zjednoczeni ze wszystkim, co jest na niebie, ze wszystkimi, którzy żyją na ziemi w Chrystusie. To wszystko jest dzięki temu Jezusowi Chrystusowi, o którym wam przed chwilą powiedziałem. Czy jesteś w Nim? Usiądź dzisiaj wieczorem na chwilę i odpowiedz sobie szczerze przed Bogiem na to pytanie. Czy ja jestem w Nim? Bo jeśli jesteś w Nim, to jesteś wiecznie bezpieczny. I kiedykolwiek umrzesz, idziesz w ramiona kochającego Boga. To jest coś, co dzisiaj chciałem wam przekazać. W Nim, w Chrystusie. Efezjan 1 rozdział. Polecam, jeśli ktoś chce postudiować więcej. I za tydzień zapraszam na kontynuację myśli z 1 rozdziału od 15 wersetu, ale to za tydzień. Też wspaniały tekst, naprawdę. Paweł z więzienia to jakieś dodatkowe natchnienie dostaje, no. Pełniejsze to pisze, będąc w więzieniu. Panie, błogosław te słowa w uszach naszych. Nie chcemy je tylko słuchać, ale chcemy ufać, polegać temu słowu, które dzisiaj słyszeliśmy. Kim jesteśmy w Nim, w Chrystusie? Jakie błogosławieństwa, jaka łaska, jakie przebaczenie, jakie pojednanie, jaka pewność, jaki zadatek. Wszystko to jest ważne dla tych, którzy są w Nim. A Tobie, Boże, za ten wspaniały plan, który realizujesz w nas i przed nas, Tobie niech będzie chwała. Tobie, Boże Ojcze, na wieki wieków. Amen.